Cześć, witamy w pokoju gościnnym, witają się z wami
Asia
i Gienek. Ostatnio obiecaliśmy rozmowę na temat naszych przodków i dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć historię pewnego Polaka, który nie jest znany, a przynajmniej według nas jest zbyt mało znany, biorąc pod uwagę ile osiągnął, ile zrobił dla Polski. Bardzo możliwe, że gdyby nie on, to granice Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku byłyby zupełnie inne.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej to efekt ogromnego wysiłku całego narodu. Wysiłek ten kojarzy się przede wszystkim z walką zbrojną. Znana jest szczególnie postać Józefa Piłsudskiego, twórcy Legionów, czy Józefa Hallera. Ale walka o niepodległość odbywała się na wielu płaszczyznach. Znamy Ignacego Paderewskiego, który objechał cały świat i korzystając ze swojej sławy pianisty, przypominał o Polsce najważniejszym ludziom ówczesnego świata.
Rolę zasadniczą odegrała polska delegacja na konferencji pokojowej w Paryżu. Zwycięskie mocarstwa na nowo ustalały kształt Europy i świata. Od ich decyzji zależał los milionów ludzi, a na ich postanowienia wpływ miało mnóstwo czynników.
Świadomość, czym jest Polska, była różna wśród zwycięzców. Działała propaganda niemiecka i rosyjska, która głosiła, że Polacy żyją jedynie w Królestwie Kongresowym, że ludność zaboru pruskiego dawno się zasymilowała. Premier Wielkiej Brytanii Lloyd George był negatywnie nastawiony do Polski i starał się jak najbardziej osłabić jej pozycję.
Zatem głównym zadaniem było pokazanie, że naród polski istnieje, istnieje wraz ze swoją kulturą, językiem, ze swoim wojskiem. Znaczną rolę w kreowaniu tej świadomości odegrał lwowski profesor, Eugeniusz Romer.
Już przed I wojną światową był wybitnym polskim geografem i kartografem, znanym w całym świecie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, lwowskim, ale i również za granicą, w Wiedniu i w Berlinie. Tytuł doktora uzyskał w wieku 24 lat, publikując pracę Studia nad rozkładem ciepła na kuli ziemskiej, a habilitował się mając lat 28.
Był również nauczycielem szkolnym. W 1908 roku został zredagowany przez niego mały atlas geograficzny, który, jak czytamy w artykule Jarosława Szarka z tygodnika Źródło, w ciągu pół wieku wydrukowano w 2 milionach egzemplarzy. Dzieło było publikowane do roku 1964. Oznacza to, że wiele pokoleń Polaków właśnie z tego atlasu uczyło się podstaw geografii.
Eugeniusz Romer w czasie swojej pracy naukowej odbył wiele wypraw badawczych. Prowadził badania m.in. na Syberii i Alasce, gdzie nawet jeden z lodowców w okolicach gór Świętego Eliasza został nazwany jego nazwiskiem. Urodził się 3 lutego 1871 roku we Lwowie. Zarówno jego ojciec, jak i matka pochodzili ze starych rodzin szlacheckich. Po zdaniu matury Romer studiował historię, prawo, etykę, historię literatury, a także swoją ukochaną geografię. W 1894 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Lwowskim, a w roku 1911 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. We Lwowie stworzył wszechstronną szkołę geograficzną, obejmującą zarówno geografię fizyczną, jak i gospodarczą, a przede wszystkim kartografię, dział, któremu zawdzięcza swą światową sławę. Profesor Eugeniusz Romer był naukowcem ogarniętym pasją badania tego, co jeszcze nie zbadane i weryfikowania tego, co według niego zbadać należało powtórnie. Jeden z jego wychowanków, profesor Jan Ernst, tak wspomina profesora. Dyrektorem Instytutu Geografii był profesor Eugeniusz Romer, wielki uczony i świetny, kochany przez studentów pedagog. Należał jeszcze do tej generacji geografów, którzy obejmowali umysłem cały zakres nauki i w każdej dziedzinie geografii pozostawili cenny swój wkład. Romera jako pedagoga cechował przede wszystkim wielki entuzjazm dla poruszanych i wykładanych problemów, którymi potrafił zarazić słuchaczy. Dotyczyło to wykładów, do których nawet czasami się nie przygotowywał, ale i częstych spotkań z pracownikami Instytutu. Codziennie o 11 była tak zwana herbatka, na którą oprócz pracowników przychodzili także uczniowie. Romer poruszał wówczas temat, który mu właśnie w tym momencie przyszedł na myśl i przykuwał uwagę wszystkich pełnymi sugestywności słowami. Serdeczność, zapał i humor Romera stwarzały w jego naukowym otoczeniu w Instytucie szczególną atmosferę wzajemnej bliskości i przyjaźni.
Gdy na początku I wojny światowej front rosyjski zbliżał się do Lwowa, Eugeniusz Romer wraz z żoną i dwoma synami ewakuowali się do Wiednia. Tam wynajęli mieszkanie i postanowili przeczekać wojenną zawieruchę.
W biografii Eugeniusza Romera pod tytułem Geograf trzech epok, napisanej przez jego syna Edmunda, czytamy, że profesor z żalem opuszczał Lwów, bał się o losy swojego instytutu, a pobyt w Wiedniu wywoływał u niego przygnębienie. Pewnego dnia do drzwi zabukał niespodziewany gość. Był nim dr Stanisław Stewczyk, dyrektor patronatu spółek oszczędności i pożyczek we Lwowie. Tak słowa Eugeniusza po tym spotkaniu relacjonuje jego syn.
Teraz już wiem, co mam robić. Czeka na mnie ogromna praca, wprost gigantyczne zadanie. Doktor Stewczyk przeciął ten nieznośny czas niepewności i bezczynnego oczekiwania. To jest wprost nadzwyczajny człowiek. Jego zdolność przewidywania jest wprost imponująca. Przecież prędzej czy później wojna musi się skończyć, a zwycięskie państwa zwołają kongres, konferencję pokojową, na której będą urządzać powojenną Europę. Będą również decydować o losach Polski. A tak naprawdę, co świat wie o Polsce? Skąd politycy mają czerpać wiadomości, co to jest Polska, gdzie mieszkają Polacy, ilu ich jest, jak gospodarzą, czym oni w ogóle są? Kto przeciwstawi się informacjom o Polakach fabrykowanym przez państwa zaborcze, a zwłaszcza przez sławną i kłamliwą naukę niemiecką? Dyrektor Stewczyk postawił te pytania i przekonał mnie, że jestem jednym z ludzi, którzy mogą na nie dać odpowiedź. Że jestem uczonym, o znanym na świecie nazwisku, a nie politykiem. A więc moje odpowiedzi na zadane pytania będą najbardziej wiarygodne. A jeśli tak, to podjęcie tego zadania jest moim psim obowiązkiem. Obowiązkiem Polaka i obowiązkiem patrioty.
Zadanie to było wręcz karkołomne. Wielu polskich uczonych zrezygnowało z uczestnictwa w opracowaniu Atlasu, ponieważ uznali, że jest to zadanie na lata.
Warunki mieszkaniowe też nie sprzyjały pracy naukowej. Romer miał przecież dwóch małych synów i nie posiadał biura, w którym mógłby pracować. Mieszkanie dzielił ponadto z rodziną siostry swojej żony, która również miała dwójkę dzieci. Musiał korzystać z austriackich i niemieckich statystyk ludnościowych, które nieraz były zafałszowane. Pracował od rana do wieczora po kilkanaście godzin dziennie. Tak opisuje jego pracę syn.
Ojciec niemal przestał dla nas istnieć. Każdą chwilę jego życia, każdy kwant energii pochłaniał Atlas. W Wprawdzie spotykałem ojca często przy śniadaniu, rzadziej przy obiedzie, ale przeciwnie niż we Lwowie bywał milczący i zamknięty w sobie. Nieraz przeglądał przy posiłku swój notes, coś w nim notował. Widocznie porządkował pilne do załatwienia sprawy. Notował nasuwające się myśli. Nawet nie bardzo wiedziałem, kiedy ojciec wstawał, a kiedy kończył pracę. Na śniadanie zjawiał się wprost ze swojej pracowni, więc już przed śniadaniem musiał tam przesiadywać. Już nad czymś pracował.
W obliczu toczącej się wojny należało spodziewać się wszelkich zmian terytorialno-politycznych. Polacy powinni przygotować się do udokumentowania swoich narodowościowych postulatów na forum międzynarodowym. Romer pozyskał do współpracy kilku wybitnych specjalistów. Dwie mapy opracował wspólnie z innymi autorami, Bronisławem Chodkiewiczem i Bronisławem Gubrynowiczem. Jednak zdecydowaną większość map, to znaczy 23 tablice zawierające 53 mapy, opracował Romer sam w niewiarygodnie krótkim czasie w trudnych warunkach wojennych. Od powstania pomysłu w końcu 1914 roku do oddania atlasu do druku minął nieco ponad rok. Zasięg terytorialny ziem polskich przyjęty w atlasie obejmował granice sprzed 1772 roku. Składające się na atlas mapy tematyczne dają wszechstronny obraz środowiska geograficznego i stosunków społeczno-gospodarczych na ziemiach polskich. Atlas został wydany przez firmę Freytag und Bernd. Wzbudził on szerokie zainteresowanie w kraju i za granicą oraz wywołał natychmiastową reakcję zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Społeczeństwo polskie przyjęło atlas z entuzjazmem. Również państwa prowadzące wojnę od razu doceniły jego znaczenie, chociaż uznanie to objawiało się w bardzo różny sposób.
Trudności związane z atlasem nie dotyczyły jedynie kwestii zebrania materiałów i miejsca do pracy. Trwała wojna, a tego typu publikacja mogła zostać uznana za zdradę. Głównym zadaniem było wysłanie atlasu poza obszar państw centralnych. Kilka egzemplarzy udało się przetransportować różnymi metodami do Szwecji i Szwajcarii. Nie obyło się to jednak bez echa. Niemiecki sztab główny, poinformowany przez Albrechta Penka, sławnego niemieckiego profesora geografii, zażądał od władz austriackich aresztowania Romera. Smutnym faktem jest, że profesor Albrecht Penck był niegdyś nauczycielem i mentorem Romera z czasów studenckich.
Władze austriackie przyjęły jednak inną politykę. Cesarz musiał szukać drogi porozumienia z ludami zamieszkującymi Austro-Węgry. Wciąż potrzebne było mięso armatnie, a aresztowanie wybitnych osób mogło się przyczynić do buntów. Polakom nawet obiecywano niepodległe państwo. Eugeniusz Romer został jednak wezwany przez arcyksięcia Stefana Habsburga w celu wytłumaczenia się z publikacji. Sprawa zakończyła się pomyślnie, a tak relacjonuje słowa ojca po powrocie ze spotkania syn Edmund.
To zupełnie mądry człowiek. Doskonale orientuje się w sprawach polskich, wyraził wielkie uznanie dla atlasu, a co najważniejsze, nie zadawał mi żadnych politycznych pytań, które by mnie krępowały lub angażowały. Widocznie dobrze wiedział, z kim ma do czynienia.
Zaangażowanie w ważkie problemy kraju traktował Eugeniusz Romer jako swój patriotyczny obowiązek, z którego wywiązywał się najlepiej, jak tylko było to możliwe, nie szczędząc sił ani zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza wielomiesięcznych, bardzo trudnych prac podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Nie przyjął propozycji Romana Dmowskiego wejścia w skład oficjalnej delegacji rządowej. Przyjął natomiast na siebie obowiązek kierowania biurem geograficznym delegacji polskiej działającej w ramach 7 grupy ekspertów, zajmujących się zagadnieniami geograficznymi i etnograficznymi. Twierdził, że w tej roli jego wiedza i doświadczenie będą bardziej przydatne. Podczas tych miesięcy bardzo intensywnej pracy wykonywanej w dużym napięciu i trudnych zimowych warunkach powojennego Paryża opracował wraz z Teofilem Szumańskim niezliczone szkice kartograficzne, zestawienia statystyczne, analizy etnograficzne, projekty własne poszczególnych odcinków dyskutowanej granicy polskiej, a także wersje sugerowane przez Romana Dmowskiego. Zorganizował 70 konferencji w sprawie granic Polski. Intensywność tej pracy przypłacił zdrowiem.
Wyjazd na konferencję w Paryżu wiązał się dla Eugeniusza Romera z ogromnym wysiłkiem i wyrzeczeniem. Jak wiemy, granice kraju nie były jeszcze ustalone, a we Lwowie, w którym mieszkała rodzina Romerów, ścierały się dwie nacje, Polacy i Ukraińcy. Gdy Austriacy opuszczali Lwów, przekazali władzę samorządową Ukraińcom, którzy stanowili mniejszość. Spowodowało to konflikt zbrojny. Był to ostatni zabieg rozpadającego się imperium. Pchnąć narody do bratobójczej walki. Eugeniusz Romer w czasie walk przygotowywał się do wyjazdu do Paryża, a w tym czasie jego starszy syn, Witold, został powołany do wojska.
W czasie, kiedy profesor Romer opuszczał Lwów, jego syn Edmund przechodził Hiszpankę i był w stanie krytycznym. Wyjeżdżając, profesor nie wiedział, czy nie żegna się z synem po raz ostatni. Niedługo po jego wyjeździe wojska ukraińskie otoczyły Lwów, który ledwo się obronił przed napaścią. Profesor musiał opuścić swoją rodzinę, nie wiedząc, jaki los ją spotka.
Eugeniusz Romer konferencję paryską nazwał spotkaniem handlarzy rabusiów, przebranych jedynie za dżentelmenów. Oprócz pełnienia swoich obowiązków szefa ekspertów, starał się na wszystkie możliwe sposoby wpłynąć na opinie osobistości mających wpływy w innych delegacjach. Podejmował różne rozmowy, niby przypadkowo wspominał o Polsce, organizował spotkania, gdzie głowił się, jak podejść zaproszonych gości, żeby przychylniej spojrzeli na sprawy naszego kraju. Jeden z ciekawszych sposobów wspomina Edmund.
Francja poniosła w trakcie wojny największe ofiary, a na konferencji pokojowej jej interesy były spychane na drugi plan przez dotychczasowych sojuszników. Goście zza oceanu tonęli w dobrobycie, a oni, Francuzi, cierpieli dosłownie głód i chłód. Nie na darmo w biurku wszystkie szuflady ojca pełne były amerykańskich papierosów, cygar czy tytoniu, a także innych drobiazgów, torujących drogę do pań, żon ludzi wpływowych. Nieraz zapasy tych szuflad były skutecznie wykorzystywane do poparcia merytorycznych argumentów. Ojciec nie mógł się nadziwić, że tak trywialne podarunki mogą skutecznie wpływać na kształtowanie opinii, nieraz bardzo poważnych i szacownych ludzi.
Czasem, aby się odstresować, Eugeniusz Romer pozwalał sobie na dziecięce wręcz psoty.
Z tego okresu chętnie opowiadał o sztubackich psotach, jakie mu przychodziły do głowy, gdy późną nocą, po ukończeniu pracy, przechodził przez korytarz głęboko uśpionego hotelu, gdzie przed każdymi drzwiami wystawione były buciki do czyszczenia. Nie mógł obronić się przed pokusą, aby te czy owe parę obuwia poprzestawiać. Gdy zasypiał, psotliwe domysły, jakie to zabawne kłopoty mieli panowie i panie przy poszukiwaniu pomieszanych bucików, były balsamem kojącym wzburzone myśli i kłębiące się w mózgu kłopoty minionego dnia.
Punktem kulminacyjnym konferencji było spotkanie polskiej delegacji z premierem Francji, Georgesem Clemenceau. Roman Dmowski wyznaczył Eugeniusza Romera do wygłoszenia referatu dotyczącego spraw terytorialnych.
Nadszedł wyznaczony termin. Wszyscy w wielkiej gali, napięte oczekiwanie w pięknych antyszambrach, panuje tu cisza i dyscyplina. Wyczuwa się bliskość wielkiego tygrysa. Wreszcie ktoś zaprasza delegację polską do wejścia do premiera. Clemenceau podaje każdemu rękę w popielatej, nicianej rękawiczce. W pewnym momencie Dmowski oświadcza, że sprawy terytorialne naświetli profesor Romer. Referat został wysłuchany uważnie i zaaprobowany jakąś monosylabą. Spotkanie ocenił ojciec jako udane i pożyteczne, ale w jaki sposób wpłynęło na stanowisko Clemenceau, tego zdaniem ojca nie można było wywnioskować.
Eugeniusz Romer wrócił do Lwowa wyczerpany. Roczny pobyt w Paryżu, ogrom pracy i ciągłe napięcie nadwyrężyło jego siły. Chociaż dał z siebie wszystko, miał poczucie niedosytu.
Romer był również konsultantem przy zawieraniu traktatu w Rydze oraz podczas plebiscytów śląskich. Po wojnie natomiast założył pierwsze w Polsce niezależne wydawnictwo kartograficzne Książnica Atlas. Dzięki temu Polacy mogli tworzyć i drukować własne mapy we własnym kraju bez korzystania z usług Niemców czy Austriaków. Mogłoby się wydawać, że Eugeniusz Romer był kimś nadzwyczajnym o niemal nadnaturalnych predyspozycjach, że z góry był skazany na sukces. Czy zawsze odnosił sukcesy? Posłuchajmy, jak wyglądała jego nauka w szkole podstawowej.
Był wiecznie upominany, a nawet karany. Nie można też powiedzieć, że należał do pilnych i żądnych wiedzy. Mając 10 lat opuścił dom rodzinny i rozpoczął naukę w gimnazjum w Jaśle. Tam też zamieszkał na stacji. Jego oceny tak w nauce, jak i w zachowaniu systematycznie pogarszały się. W trzeciej klasie pozostawał na ostatnim miejscu, ledwie uprawniającym do przejścia do następnej klasy. W tym czasie oczarowały go wystąpienia teatru prowincjonalnego. Doszło do tego, że aby zdobyć pieniądze na bilet, sprzedał w środku zimy swój płaszcz. Nauka nie zajmowała go zbytnio.
A tak o profesorze wypowiadała się Wanda Pawłowska, dawna jego uczennica.
Twój ojciec, mój profesor, jest wyjątkowo przystojnym mężczyzną. Jego uroda, temperament i intelekt tworzą zachwycającą i niesamowicie pociągającą postać. Niejedno dziewczęce serce przeżywało lub jeszcze przeżywa katusze tęsknoty. Chyba nie ma studentki, która by się w nim nie podkochiwała.
Niech to będzie dla nas świadectwo, że nie zawsze święci garnki lepią, a rzetelna praca wcale nie musi pozbawić nas radości życia. Wręcz przeciwnie, może być źródłem satysfakcji, spełnienia i poczucia własnej wartości. Na dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszamy jednak już na następny pokój gościnny, który odbędzie się za tydzień w środę o godzinie 16:30. Będziemy również rozmawiać o przodkach, tym razem z naszymi gośćmi, a kto nimi będzie, to niespodzianka. Zapraszamy.